Bezpieczne Centrum Danych. 10 marca 2011 000. Zabezpieczenie nieprzerwanego działania Centrum Danych ma krytyczne znaczenie dla funkcjonowania większości firm. Nieodzowne jest stosowanie metod przeciwdziałania atakom zewnętrznym z sieci, a należy również uwzględnić fizyczne zabezpieczenia infrastruktury przed przypadkowymi lub zaplanowanymi działaniami mającymi na celu uszkodzenie sprzętu lub kradzież informacji. W niemal każdej firmie Centrum Przetwarzania Danych jest obecnie elementem o znaczeniu krytycznym dla ciągłości działań biznesowych. Dlatego też praktycznie wszystkie centra przetwarzania danych są wyposażone w różnego typu mechanizmy kontroli i zabezpieczania przed nieuprawnionym dostępem do pomieszczeń, zwłaszcza tych, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ośrodka. Systemy kontroli dostępu, fizyczna blokada wejść i wyjść, zaawansowane systemy monitoringu wideo to rozwiązania, które mogą zapewnić efektywne zabezpieczenie infrastruktury. Pracownicy działów IT z zasady koncentrują się na zagrożeniach związanych ze zdalnymi, elektronicznymi atakami na system i dane, a bezpieczeństwo fizyczne traktują jako element, za który odpowiedzialne są inne jednostki organizacyjne przedsiębiorstw. Ale tego typu podział ról traci ostatnio znaczenie. Technologie IT oferują bowiem zupełnie nowe możliwości w zakresie zwiększania poziomu bezpieczeństwa i są coraz częściej wykorzystywane do zwiększania jego efektywności. Dobrym przykładem może być ewolucja systemów monitoringu wideo od rozwiązań analogowych do cyfrowych. S.166141 stare dobre klucze. Mimo dostępności wielu nowoczesnych technologii i zapewniających zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, znane od setek lat mechaniczne zamki i klucze wciąż są standardowym elementem systemów zabezpieczeń w zdecydowanej większości firm. Rzadko kiedy można spotkać firmy lub instytucje, które całkowicie by zrezygnowały z zamków mechanicznych i stosowały tylko systemy elektroniczne. Na przykład w USA, jak mówi Jeff Spivey, prezes firmy Security Risk Management, do takich instytucji zaliczyć można tylko niektóre amerykańskie agencje rządowe, które przestały stosować klasyczne klucze jedynie w należących do nich budynkach wymagających najwyższego poziomu zabezpieczeń. Rynek systemów zabezpieczeń mechanicznych różnego rodzaju zamki i klucze ma w USA wartość około 5 miliardy dolarów. Według firmy analitycznej Fredonia Group do 2012 rok będzie on systematycznie rósł o 2,8% rocznie. Choć nie jest to wzrost imponujący, a jednocześnie wartość rynku elektronicznych systemów do zabezpieczania dostępu jest istotnie większa i wynosi około 8 miliardy dolarów. To klasyczne zamki i klucze mają wciąż duży udział w tym segmencie. Zamki z mechanicznymi kluczami są względnie tanim, prostym i łatwym w zarządzaniu systemem zabezpieczeń. O ile oczywiście firma nie musi kontrolować wielu tysięcy kluczy, ich ważną zaletą jest też niezależność od zasilania. Oprócz tego jest to rozwiązanie znane od setek lat, do którego wszyscy są przyzwyczajeni. Elektroniczne systemy kontroli dostępu, wykorzystujące karty magnetyczne, mikroprocesorowe lub biometrię, są znacznie droższe, choć w dużych firmach łatwiej nimi zarządzać i kontrolować prawa dostępu. Jeśli na przykład ktoś przestanie być pracownikiem firmy, to wystarczy zablokować jego elektroniczny identyfikator, nie trzeba zmieniać mechanicznych zamków. Ponadto systemy elektroniczne są z reguły znacznie bardziej elastyczne, pozwalają na wykorzystanie tych samych identyfikatorów w wielu różnych miejscach oraz dają możliwość kontrolowania dostępu zarówno do pomieszczeń o krytycznym znaczeniu, jak i innych urządzeń, typu kopiarka lub maszyna do kawy. Ale w systemach zabezpieczeń wykorzystujących klucze mechaniczne, technologie IT również znajdują swoje miejsce, ułatwiając i podnosząc jakość zarządzania dostępem. Wśród niektórych pomysłów można wymienić technikę logowania, identyfikacji użytkownika podczas pobierania klucza zamiast klasycznego wpisywania przez pracownika ochrony numeru, godziny i nazwiska w książce wejść lub kamery wideo automatycznie rejestrujące każdą posługującą się kluczem osobę wchodzącą do określonych pomieszczeń. Przykładem mogą być oryginalne urządzenia Keytrack. Są to pojemniki na klucze kontrolowane przez oprogramowanie zainstalowane w komputerze, które mogą zastąpić pracownika ochrony i automatycznie udostępniać klucze po wpisaniu przez użytkownika odpowiedniego kodu. Keytrack otwiera szufladę z właściwym kluczem do pobrania. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, klucze przechowywane w szufladach urządzenia nie są w żaden sposób numerowane ani umieszczane w określonej kolejności. S.166142 Monitoring Video IP to standard, a nie opcja. Rozwiązania do cyfrowego monitoringu wideo przestały być miłym dodatkiem do systemów bezpieczeństwa, a stały się ich ważnym elementem, który trzeba wdrożyć, uważa Dilip Sarangan, analityk z firmy Frost & Sullivan. Jest to efektem m.in. wieloletnich starań producentów i ich prób edukacji potencjalnych klientów. Obecnie zaczyna to przynosić efekty. Użytkownicy zaczęli rozumieć, jakie są korzyści i zalety kamer oraz systemu IP w porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami analogowe kamery i rejestratory obrazów wideo. Świadczy o tym m.in. wzrost popytu na cyfrowy sprzęt do monitoringu o rozdzielczości wielu megapikseli. Standardowe kamery o rozdzielczościach submegapikselowych w praktyce nie dają bowiem lepszych efektów niż analogowe CCTV. Monitoring IP ma przewagę nad systemami analogowymi, dając m.in. możliwość automatyzacji i rozpoznawania zagrożeń przy wykorzystaniu aplikacji do analizy obrazów, pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na pamięć masową do przechowywania zarejestrowanych plików wideo, a wyszukiwanie określonych zdarzeń jest łatwe i szybkie. Kamery są ważnym elementem systemów monitoringu IP, ale nie jedynym. Muszą dobrze współpracować z siecią LAN, pamięciami masowymi, oprogramowaniem umożliwiającym efektywną konfigurację i zarządzanie oraz aplikacjami do analizy obrazów i wywoływania alarmów. Dlatego też obraz rynku się zmienia. Tradycyjni producenci systemów CCTV modyfikują swoją ofertę, wprowadzając oprogramowanie i systemy IP. Ważną rolę w tym segmencie rynku zaczynają również odgrywać dostawcy pamięci masowych SAN, NAS, sprzętu sieciowego i oprogramowania, którzy wcześniej nie zajmowali się monitoringiem, a obecnie starają się wykorzystać swoje doświadczenia. Oznacza to, że konkurencja w tym segmencie rynku będzie systematycznie rosła, ale proces integracji technologii IT z systemami bezpieczeństwa wcale nie jest prosty ani łatwy. Przede wszystkim większość producentów tych drugich przyzwyczaiła się do opracowywania i sprzedaży rozwiązań firmowych, których współpraca z produktami lub oprogramowaniem innych firm jest niemożliwa lub trudna. Dla pracowników działów IT takie ograniczenia są z reguły trudne do zaakceptowania, ale z drugiej strony firmom IT wchodzącym w ten segment rynku brakuje specjalizowanej wiedzy i doświadczenia w zakresie projektowania efektywnej infrastruktury zabezpieczeń dostępu lub monitoringu, dlatego też warto zwrócić uwagę na standard ONVIF Open Network Video Interface Format, opracowany przez organizację ONVIF Forum założoną w 2008 rok przez Axis Communications, Bosch Security Systems oraz Sony, czyli liderów na rynku sieciowych rozwiązań wideo. Specyfikacja ONVIF definiuje wspólny protokół wymiany informacji, wykrywanie urządzeń, transmisja wideo, dźwięku, metadanych oraz informacji kontrolnych między sieciowymi urządzeniami wideo, zapewniając zgodność operacyjną między produktami różnych dostawców. Ma ona szansę stać się powszechnym, otwartym standardem wykorzystywanym we wszystkich urządzeniach do monitoringu wideo IP. S.166143-19 Zasad Bezpiecznego Centrum Danych. Przedstawimy zestaw zasad, które należy brać pod uwagę, planując systemy fizycznego zabezpieczania centrum przetwarzania danych przed nieuprawnionym dostępem, potencjalnymi atakami lub katastrofami. 1. Wybór lokalizacji. Centrum danych powinno znajdować się poza centralną siedzibą firmy. Typowa rekomendacja mówi o odległości około 30 km oraz co najmniej 30 m od ulicy lub drogi przelotowej. Niepożądane jest sąsiedztwo lotnisk, fabryk chemicznych lub elektrowni. Jednocześnie warto pamiętać, by nie oznaczać budynków znakami informującymi, że w danym miejscu jest zlokalizowany ośrodek lub centrum przetwarzania danych. 2. Redundancja mediów. Centrum danych powinno mieć zapewnioną redundancję podstawowych elementów niezbędnych do jego funkcjonowania, takich jak zasilanie w energię elektryczną, wodę, linie telekomunikacyjne i sieciowe. W praktyce oznacza to zasilanie z dwóch niezależnych stacji transformatorowych, wodociągów i sieci do transmisji danych. Oprócz tego odpowiednie przewody należy umieścić pod ziemią i doprowadzić do różnych miejsc w budynku, a w szczególności należy odseparować źródła wody od innych elementów infrastruktury. 3. Konstrukcja budynku. Trzeba zwrócić uwagę na konstrukcję ścian w budynku. Najbardziej popularne i najtańsze są ściany betonowe, które zapewniają dobrą wytrzymałość na uszkodzenie. W przypadku szczególnie wysokich wymagań wobec bezpieczeństwa można je wzmocnić warstwami kewlaru. 4. Niepożądane okna. W budynkach nie należy instalować okien. Centrum danych nie jest typowym budynkiem biurowym i okna są w nim niepotrzebne. Można je zostawić co najwyżej w pomieszczeniach socjalnych lub administracyjnych, ale tu też warto zadbać o konstrukcję zapewniającą wysoką odporność na uszkodzenia. 5. Otoczenie. Naturalne lub dobrze zaprojektowane otoczenie centrum danych może być istotnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo. Drzewa, narzutowe głazy, strumienie lub kanały z wodą nie tylko utrudniają zbliżenie się do budynku osobom niepowołanym, ale są bardziej estetyczne niż typowe ogrodzenia. 6. Pas buforowy. Standardowo zalecany 30-metrowy pas buforowy wokół budynków centrum danych nie zawsze może być utworzony. W takim przypadku należy stosować mechaniczne bariery odporne na przełamanie, na przykład przez samochody, jeśli to możliwe. Warto rozważyć zastosowanie elementów typu głazy lub kamienie, które mają wysoką odporność, a jednocześnie tworzą atrakcyjne otoczenie. 7. Zabezpieczenie wejść i wjazdów. Każdy wjazd, zarówno dla samochodów osobowych, jak i dostawczych, należy wyposażyć w zapory zabezpieczające przed wtargnięciem na teren ośrodka, a także zapewnić ich obsługę przez personel odpowiedzialny za ochronę. Jeśli wymagania w zakresie bezpieczeństwa są szczególnie wysokie, to bariery te powinny być z zasady zamknięte, a otwierane jedynie wtedy, gdy autoryzacja osoby uprawnionej do wjazdu zostanie potwierdzona przez system kontroli dostępu. 8. Systemy detekcji fizycznych zagrożeń. System detekcji zagrożenia przez ataki bombowe. W centrach, które wymagają szczególnej ochrony przed tego typu potencjalnymi atakami, systemy wykrywania materiałów wybuchowych, na przykład umieszczonych pod uprawnionymi, wjeżdżającymi na teren pojazdami, powinny być standardowym wyposażeniem systemu ochrony. 9. Liczba punktów wejść do centrum danych powinna być maksymalnie ograniczona. Nie tylko ułatwia to kontrolę dostępu, ale zmniejsza też koszty utrzymania systemu zapewniającego fizyczne bezpieczeństwo centrum danych. 10. Wyjścia ewakuacyjne. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa wymagają zapewnienia sprawnej ewakuacji ludzi w razie np. pożaru. Należy więc zadbać o odpowiednie wyjścia ewakuacyjne, które powinny być łatwo otwierane z wewnątrz budynku, ale niedostępne z zewnątrz, a ich otwarcie zawsze musi generować alarm. 11. Kamery wideo nadzorujące infrastrukturę. Jest to obecnie standardowe wyposażenie każdego centrum danych. Powinny one zostać zainstalowane przy każdym wejściu lub wyjściu z budynku i w jego kluczowych obszarach. Największy poziom bezpieczeństwa zapewnia system detekcji wideo wykorzystujący kombinację kamer stałych, ruchomych PTZ i zintegrowanych z czujnikami ruchu, a rejestrowane obrazy powinny być przechowywane w zdalnej lokalizacji. 12. Pomieszczenia zawierające mechaniczne i elektryczne urządzenia odpowiedzialne za dystrybucję np. wody i energii oraz zabezpieczanie nieprzerwanej dostępności mediów, takie jak generatory prądu, należy odizolować od reszty budynku i szczególnie chronić przed nieuprawnionym dostępem pracownikom firm zewnętrznych zajmujących się serwisem takich urządzeń w czasie ich pracy. Zawsze powinien towarzyszyć pracownik wewnętrznej ochrony. 13. Systemy wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji należy tak zaplanować, by mogły funkcjonować w trybie wewnętrznej recyrkulacji powietrza bez konieczności jego wymiany z otoczeniem. Umożliwia to zabezpieczenie przed niepożądanymi zewnętrznymi zanieczyszczeniami, które mogą się pojawić w razie nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak pożar, zapylenie szkodliwymi środkami chemicznymi lub biologicznymi. Poziom bezpieczeństwa można zwiększyć, instalując detektory monitorujące powietrze pod kątem obecności zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, radioaktywnych i tym podobne. 14. Eliminacja miejsc pozwalających na ukrycie przedmiotów lub osób. W pomieszczeniach centrum danych nie powinno być takich miejsc, które umożliwiają łatwe ukrycie niepożądanych urządzeń lub osób przed kamerami wideo lub pracownikami ochrony. W szczególności dotyczy to możliwości dostępu do obszarów pod podniesioną podłogą, gdzie znajduje się okablowanie i przewody doprowadzające media. 15. Przynajmniej dwuskładnikowa weryfikacja tożsamości i uwierzytelnianie. Dostęp do krytycznych obszarów centrum danych należy zabezpieczyć, wykorzystując mechanizmy wieloskładnikowej identyfikacji osób uprawnionych. Warto wykorzystać coraz bardziej popularne metody biometryczne, pozwalające na kontrolę linii papilarnych, tęczówki około lub charakterystyki głosu. 16. Wielowarstwowy system bezpieczeństwa. Identyfikacja każdej osoby mającej dostęp do krytycznych obszarów centrum danych powinna być sprawdzana co najmniej trzykrotnie. Przy drzwiach zewnętrznych wykorzystywanych przez wszystkie osoby wchodzące do ośrodka. Przy drzwiach wewnętrznych, które powinny służyć do separacji ruchu gości oraz pracowników i serwisantów. Oraz przy wejściu do krytycznych obszarów centrum danych. W tym ostatnim należy zastosować restrykcyjne metody pozytywnej kontroli dostępu, zapobiegające np. wejściu dodatkowej osoby wraz z uprawnionym pracownikiem. Typowe metody to zastosowanie drzwi obrotowych lub śluz wyposażonych w podwójne drzwi wymagające niezależnej identyfikacji, które nie mogą być jednocześnie otwarte. Wejście do najbardziej krytycznych obszarów może też być kontrolowane poprzez konieczność wcześniejszej rejestracji i zgłoszenia uzasadnionej potrzeby dostępu przez uprawnioną osobę oraz systemy pozwalające na detekcję obecności i kierunków przemieszczania się pracowników. 17. Kontrola wyjść. Koncentrując się na zapewnieniu kontroli osób wchodzących, nie należy zapominać o monitorowaniu wyjść i to nie tylko z głównego budynku, lecz także z obszarów krytycznych wewnątrz centrum danych. Pozwala na to rejestracja, kto, gdzie i kiedy się znajdował, a dodatkowo ułatwia monitorowanie ewakuacji w razie np. pożaru. 18. W pomieszczeniach ze sprzętem komputerowym spożywanie posiłków i napojów powinno być surowo zakazane. Pracownikom należy zapewnić łatwy dostęp do odpowiednich pomieszczeń socjalnych. 19. Toalety dla gości. Nie należy lekceważyć tego elementu. Zapewnienie dostępu do toalet znajdujących się poza obszarem szczególnie chronionym dla gości i pracowników firm świadczących serwis lub dostarczających towary to ważny element bezpieczeństwa.